I zapraszamy do kontynuacji rozmów niedokończonych z tamtego już dnia i wieczoru. Gośćmi naszymi są panowie, pan senator Bogdan Pęk, pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda, pan mecenas Karl Bederman. Mówimy o stanie Unii Europejskiej w kontekście szczytu ostatniej szansy, który się zakończył. Witamy ponownie naszych gości w studio, którzy mimo nocy i pewnego zmęczenia, nie ukrywajmy, są z nami i będą jeszcze rozmawiać z naszymi słuchaczami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, może dołączyli do nas nowi słuchacze, ale myślę, że oni szybko w temat zostaną tutaj zaproszeni, wciągnięci, mówiąc kolokwialnie. Mam taki fragment wypowiedzi. Kto zgadnie, kto to powiedział? José Manuel Barroso, przemawiając w Berlinie przed Sikorskim, bezceremonialnie odrzucił propozycję powrotu do współpracy pojedynczych rządów, zakwestionował niemiecką tezę, że stabilność finansowa ma być zakładnikiem polityki. Wreszcie wskazał, że to Niemcy najwięcej stracą na rozpadzie strefy euro, spadek PKB o 3% i utrata miliona miejsc pracy. Bronił Komisji Europejskiej przed próbami jej ubezwłasnowolnienia i przypomniał, traktaty nie definiują strefy euro jako czegoś osobnego od Unii. To było przemówienie męża stanu, który wie, że nie można ratować części Unii kosztem całości, że solidarność nie może być zastępowana egoizmem i samolubstwem jednego tylko państwa. To pod tym programem powinni się podpisać politycy w Polsce. I to jest właśnie cytat z wypowiedzi kogo?
Jarosława Kaczyńskiego.
No właśnie, pan profesor ma intuicję tutaj, albo przeglądał gazetę.
Nie, ojciec
wspomniałem, że na początku. No to zagadka się nie udała. Ale tutaj bardzo są, myślę, ciekawe też sformułowania pana prezesa, może jeszcze i ten. Idea sfederalizowanej Europy krążyła po salonach jak duch, ale dzisiaj jej szermierze chcą wykorzystać kryzys jako mechanizm szantażu i przymusu. Nareszcie nie trzeba się oglądać na wolę ludu, w cudzysłowie, wystarczy po prostu odwołać się do lęku przed bankructwem, chaosem, utratą poziomu życia. To nie jest uczciwe i łamie zasady demokratycznego dyskursu. Myślę, że bardzo ciekawa i, no i potrzebna też wypowiedź. Tytuł: Nie odtwarzajmy cesarstwa niemieckiego. To może właśnie od tego zacznijmy. Czy do takiego odtwarzania cesarstwa niemieckiego dochodzi? Wiem, że pan Bederman mówi, że mamy tu fobię troszkę, taki lęk, ale no coś na rzeczy jest. Bardzo prosimy, kto pierwszy do tego się odniesie. Pan mecenas.
No ja ten cesarstwo niemieckie, ten słyszałem kilka razy dzisiaj, nie zgadzam się, ale rozumiem, o co wam chodzi. Oczywiście to jest nasza niezwykła przeszłość i lepiej jako Niemiec do tego nic więcej powiedzieć.
No właśnie, ale nas pan rozumie, to jest bardzo ważne. No cóż, nie dziwimy się sobie, prawda? Mamy takie doświadczenia historyczne, że bardzo ostrożnie rozglądamy się na jednego sąsiada, to na drugiego i musimy ciągle tutaj ważyć słowa. No ale pytanie, czy przywódcy, czy minister myśli też przed swoim wystąpieniem, co ma powiedzieć. Jak panowie do tego się ustosunkują?
No, minister być może myśli o tym, co mu ktoś kazał powiedzieć. No trudno wgłębiać się w to bardziej, ale ja jestem bardzo szczęśliwy, że premier Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał klasę w jakiejś takiej szybkiej ocenie tego, co jest najbardziej istotne.
I pocieszające jest to, co pan mecenas mówił poza anteną, że to wystąpienie nie zrobiło wrażenia w Niemczech.
Nie. Sikorskiego, tak.
Nawet nie, tak. Ludzie nie słyszeli o tym.
To ciekawe, to jest dla nas nowa informacja, bo dotychczas to przedstawiano, że to...
No u nas to była informacja dnia, prawda? We wszystkich mediach myśmy słuchali, co to takiego nie wydarzyło się, a tu jednak tam było to zostawione na boku.
To, co było istotne w ocenie tego wystąpienia, to po pierwsze fakt, że było to wystąpienie konstytucyjnego ministra spraw zagranicznych, który jak się wypowiada publicznie i to jeszcze w takiej sprawie i w takim miejscu, nie jest nigdy traktowany jako obywatel, tylko jako przedstawiciel rządu. a nie było konsultowane ani z parlamentem, ani z prezydentem, jak się okazało, a pan premier Tusk jak zwykle myślał dwa dni, zrobił pewnie sondaż, no i stwierdził, że z nim to było konsultowane, choć nie do końca. Więc ta wypowiedź była wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pewnych kręgów w Niemczech, które nie chciały tego powiedzieć samodzielnie i o wiele zręczniej było wysłuchać tego z ust przedstawiciela innego kraju zrzeszonego w Unii Europejskiej, no bo był to program, który tworzy zręby państwa europejskiego, w którym najważniejszym podmiotem i politycznym, i gospodarczym są Niemcy, czyli wystąpienie to, jeżeli chodzi o siłę przekazu politycznego, było gloryfikacją pomysłu niemieckiego na federacyjne państwo.
No właśnie. No i też prezydencja teraz obecna Polski akurat trafiła nam się na zasadzie pewnego rzutu na taśmę, prawda? To nie jest żadne zasługi tam teraz Polski czy rządzących Polską, tylko po prostu ktoś to musiał przejąć. Natomiast ciekawi mnie, jak panowie oceniają, jak Polskę się ocenia w Unii Europejskiej, znaczy jako kraj, jako państwo, jakie są głosy, panie mecenasie, co się mówi o Polsce, Niemczech i tutaj...
Prawie 60% Niemców nic nie wie o Polsce, tam nie był, ale poprawia wizerunek, są ciekawi ludzie, historia troszeczkę u nas jest znana i ta pokolenia, które strasznie historia powiedzieli, wypędzeni, jak my nazywają, oni wymarli powolnie i od tego czasu sytuacja jest normalna, jest jak Czechy, jak Węgry, ale pewna ciekawość wobec Polsce jest i to jest spotkanie z emigrantów. Oni tam są u nas i są ciekawi i sympatyczni ludzie w ogóle. To jest moje wrażenie.
Znaczy Polacy w Niemczech, tak? Że są odbierani jako sympatyczni ludzie. Ja myślę, że też to może być związane. Ja podczas moich pobytów w Niemczech, ja wyczułem trochę taką też tęsknotę Niemców do te jakby odnowienia tych normalnych potrzeb religijnych. I być może w tej chwili, ja wiem, że w skupiskach Polaków te kościoły są zawsze zapełnione tą Polonią, więc to też może być.
My też mamy Niemcy te północne efekt, i południowe.
Nasz ksiądz związany z misyjnym. Jest Polakiem, bo tak. My właśnie nie mamy. Nie
macie
mamy
własnej powołania.
Ale ja się zastanawiam.
No właśnie, dlaczego ja pytam, bo ja się obawiam, że całkowicie inny dyskurs jest na poziomie głów państw, premierów, tam się kotłuje te wszystkie pikniki, koktajle, prawda, i tak dalej, a całkowicie inaczej mówią
ludzkim.
Tak, społeczeństwa, tak, prawda, tak. Poszczególnych narodów, tylko że my ich głosu nie znamy, nie znamy głosów Niemców, Francuzów, tych zwykłych ludzi, Włochów chociażby teraz, jak oni oceniają. Ja wiem, na przykład poznałem Włochów, którzy mówią, że źle się stało, kiedy wprowadziło się euro. Coś się stało na przykład z dochodami tych, którzy prowadzą bary, kawowe, poranne i tak dalej. Nagle spadek i popytu i tak dalej. Był bardzo wielki wstrząs, ale tak na marginesie, więc to jest ciekawe.
Ja uważam, że te takie relacje poziome między społeczeństwami są niezwykle, są chyba najbardziej istotne. To jak ten pan Adam z Francji.
30-latek, tak.
Tak, dzwonił, to też to poruszaliśmy. Ale ja pamiętam dokładnie moment, kiedy Włosi wprowadzili euro i oni jakoś nie mogli zrozumieć, że ja byłem sceptyczny wobec tego. Ja nie miałem jakichś takich podstaw ekonomicznych, żeby wiedzieć, ale intuicyjnie czułem, że to nie jest dobrze, po prostu to jest dalsza taka ścisła integracja, która niekoniecznie jest
z korzyścią dla Włochów.
Ja pamiętam, jak się znajomi tacy Słowacy cieszyli, nie? Mówi, tak. Wreszcie pojedziemy, będziemy mogli kupować w każdym kraju to Europy. Ale ja mówię, zobaczycie, z czym pojedziecie.
Ta prawda? Złudna korzyść, że nie mam problemu, jadę, po prostu nie muszę wymieniać pieniędzy. I tak. Ale wkrótce zauważyli, że ceny wzrosły dwukrotnie. Właśnie w Niemczech też.
A pan mecenas jeszcze?
50% Niemców chce wracać do mark. To jest liczba, która coraz bardziej...
Wzrasta, tak, wzrasta. Tak,
ale jest pewna rezygnacja związana z tym, bo ludzie wiedzą, że jest za późno wracać do marka.
No, ale są różne opinie, panie senatorze.
Ja nawet słyszałem taką opinię, zapewne to spekulacja. No, ale nigdy nie wiadomo, bo w polityce różne rzeczy się zdarzają, że Niemcy są przygotowani do wydrukowania marki, albo może mają jej już wydrukowaną na wypadek, gdyby doszło do zapaści strefy euro. Ja w ogóle nie wierzę, że strefa euro się da utrzymać. Myślę, że krzyżyk nad nią jest już postawiony. Co więcej, to może oznaczać bardzo poważne zmiany także w samej strukturze członkowskiej Unii Europejskiej, bo w bardzo krótkim czasie, kilku miesięcy najdłużej, przywódcy Unii Europejskiej nie znajdą rozwiązania problemów ekonomicznych kilku najbardziej zadłużonych państw, to myślę, że ta struktura się rozleci. No, z tym razem z ogromną szkodą dla społeczeństw europejskich, bo wyrzeczenia poniesione na stworzenie tej struktury, zwłaszcza przez państwa słabiej rozwinięte, rozwijające się, takie jak Polska, były ogromne, a okazałoby się wtedy, że beneficjentem jedynym były państwa najsilniejsze. Natomiast co do pytania ojca, to ja myślę, że chodziło bardziej chyba o to polityczną ocenę. No więc polityczna ocena jest zawsze ta sama. Twarde jądro Unii Europejskiej chwali wszystkie rządy i wszystkich polityków polskich, którzy zgadują myśli tej czołówki europejskiej i nie protestują nawet w sprawach, które ewidentnie nie są korzystne dla polskiego interesu gospodarczego czy politycznego. Natomiast rozpoczyna się totalny atak w przypadku, gdyby ktoś próbował dochodzić swojego, czy domagać się realizacji choćby prawa europejskiego, jak to kiedyś miało miejsce z zarządu premiera Kaczyńskiego. To jest w jakimś sensie mechanizm medialny, który jednak kreuje rzeczywistość, bo przecież doprowadził do tego w tych wyborach, że jedno zdanie wypowiedziane na temat pani kanclerz Merkel doprowadziło w końcówce do zmiany wyniku wyborczego, który mógłby być inny, choć w tym zdaniu nie było żadnego ładunku emocjonalnego ani politycznego, negatywnego. Natomiast potrafiono tak rozdmuchać to w mediach, że miało to wpływ na wynik wyborczy, więc myślę, że te opinie mają swój wpływ na ostateczny kształt opinii
publicznej. Co państwo na to, nasi słuchacze są z nami. Zapraszamy do rozmów z naszymi gośćmi, którzy pozostali w studio Radia Maryja. Przypomnę może telefony dla tych, którzy pierwszy raz się chcą dotelefonować, a słuchają nas: 655-2355, 655-2356, 655-2333 dla zagranicy, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, potem do Polski 48, a ze Stanów Zjednoczonych to także 011. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Grzegorz z Wrocławia. Witam, pozdrawiam pana mecenasa, pana senatora i oczywiście księdza prowadzącego.
Witam, panie Grzegorzu.
Ja bym chciał tutaj nawiązać do tej wypowiedzi pana mecenasa, jeżeli chodzi o te drukowane marki. Tutaj ja już słyszałem o tej informacji wcześniej i mnie to już bardziej tak nurtowało. Jak to ma wyglądać, skoro tutaj skupiamy się nad tym, żeby tą Unię naprawić, prawda? A tutaj Niemcy mimochodem drukują te marki, tak? I nie rozumiem właśnie tego postępowania. Czy to jest takie zabezpieczenie z ich strony, czy po prostu oni już wiedzą, że ta Unia się rozpadnie i dążą do tego po prostu. Tak.
Dobrze, panie Grzegorzu, dziękujemy, pozdrawiamy pana nocą.
Dziękuję.
Szczęść Boże. No tak, autorem tego pomysłu
ten temat, tak, to była,
pan senator Pęk.
To była oczywiście spekulacja, tylko taki prawie że dowcip polityczny, choć w pewnych kręgach się mówi, że kto wie, czy przewidujący na parę lat do przodu Niemcy nie są przygotowani na wypadek, gdyby strefa euro uległa rozpadowi. Oczywiście nie ma to jakiegoś większego znaczenia w tej chwili, bo to także nie rozwiąże problemów Europy ani Niemiec. Taki upadek strefy euro byłby bardzo dotkliwy, zwłaszcza dla Niemiec, które, jak sądzę, tu najwięcej by straciły.
Bo powrót do waluty tej, która była narodowej, kosztuje tyle samo albo więcej niż wprowadzenie tej euro, prawda? Jest taki mechanizm odkręcania w drugą stronę. Wszystkie przeliczniki, no to wszystko do góry nogami po prostu.
No mówi się, że powrót do drachmy w Grecji spowodowałby dewaluację waluty przynajmniej o 1/3 wartości. Przynajmniej o 1/3, może i o połowę. No to taki drugi plan Balcerowicza. Pamiętacie państwo, jak załatwili polskie społeczeństwo, mówiąc, że wprowadzają reformy. No więc takie reformy zawsze można wprowadzić i to jest najzręczniejsze przerzucenie kosztów na społeczeństwo, bo wmawia mu się, że nie ma innego wyjścia i każde inne rozwiązanie jest jeszcze dotkliwsze w skutkach. Tak się próbuje nas w tej chwili załatwić po prostu.
Czyli popatrzmy, jak dobrze, że jesteśmy przy złotówce. No,
żeśmy nie weszli, tak, przedwcześnie.
To możemy a było już bardzo blisko. Pamiętamy, że zapowiedzi były na ten rok, prawda? 2011 gdzieś tam kiedyś w planach.
No, a Słowacy jeżdżą do nas i kupują u nas towary, bo u nich jest dużo drożej. No.
No, ale mają euro.
Że takie wypowiedzi właśnie, że one nie są powtarzane. W mediach powinni powtarzać te wypowiedzi takie charakterystyczne, jak upieranie się, że euro ma być wprowadzone do 2011 roku.
Takie były zapowiedzi. Ja pamiętam bardzo dobrze, że tak o tym mówiono kilka lat temu. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Prosimy. Śmiało. Halo, halo. Nie wiem. Proszę bardzo. Odebrałem telefon, ale cisza. Teraz prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Słuchamy pana. Śmiało. Jest pan na antenie. Bardzo prosimy.
Nie.
Witamy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Kto jest
prowadzącego? Pozdrawiam też gości.
Kto mówi skąd?
Mówi Stanisław z południa kraju.
Tak.
Ja jestem byłym posłem Ligi Polskich Rodzin.
Witamy pana Stanisława. Może zaraz sobie przypomnimy, o kogo tu chodzi, ale słuchamy pana.
Więc chciałbym zabrać głos w istocie problemu, które państwo przedstawiacie. Doświadczenia moje były takie, że byłem zdecydowanym przeciwnikiem uchwalenia konstytucji w 1997 roku. Zapis konstytucyjny właśnie, o którym wspomina teraz pan mecenas Bederman, którego także serdecznie pozdrawiam i doceniam jego chwalebne stanowisko wtedy, kiedy walczyliśmy przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Ten zapis był ten zapis właśnie o tym, że państwo nasze nie może kreować właśnie pieniądza, był przygotowaniem po prostu całej tej chucpy światowej, która oddaje po prostu majątki narodów, losy wielu społeczeństw w ręce Towarzystwa Lichwiarzy. Byliśmy zdecydowani przeciwko wtedy. Oczywiście przegraliśmy referendum i następnie, kiedy już Bóg dał, że byłem w parlamencie, stanęliśmy wtedy wielkim murem do obrony Polski przed właśnie wejściem, wciągnięciem, bo to była aneksja przecież do Unii Europejskiej. Mieliśmy pełną świadomość, że tak się stanie. Tylko, drodzy słuchacze, powiem w tej chwili kilka zdań do dawnych wyborców Ligi Polskich Rodzin Samoobrony. Proszę wiedzieć, że to środowisko, które było w tamtych czasach przytomne i było przeciwne, nie ma dzisiaj przedstawicieli swoich w parlamencie. I tutaj warto byłoby też w naszej wspólnej rodzinie, która się mieni patriotyczną, dokonać takiego politycznego rachunku sumienia. Gdzie pobłądziliśmy? Ja jestem przewodnikiem górskim, gdy wspinałem się także w jaskiniach tatrzańskich i jedno wiem na pewno, że kiedy się pobłądzi, trzeba wrócić do miejsca, w którym się pobłądziło. I teraz, kiedy słyszę, że nawołuje się, że tylko jest rzeczywiście jedno ugrupowanie, które uratuje Polskę, no proszę zobaczyć, że ugrupowanie PiS, na które można powiedzieć i ja zagłosowałem teraz, ponieważ tam był mój przyjaciel. I tylko dlatego na niego zagłosowałem. To ugrupowanie samo nie uratuje naszej ojczyzny, ponieważ widzimy, że niestety dorobek wyborczy jest ciągle ten sam. Środowiska Ligi Polskich Rodzin Samoobrony, które zostały, można powiedzieć, zarżnięte po prostu przez partnerów politycznych. No jakże my mamy dzisiaj na tych partnerów politycznych głosować? No po prostu
panie pośle,
mamy...
już tu odpowiemy, no są nasi goście, pan poseł Pęk jest przykładem tego, że jednak znalazł się w parlamencie.
Dobrze, oczywiście, właśnie pozdrawiam także kolegę Bogdana. Przecież byliśmy na samym wtedy czele frontu. I na koniec chciałbym tylko, drogi ojcze, tak? Przeczytać dwa zdania, ponieważ problemy, z którymi się stykamy, już ćwiczyła demokracja grecka w V wieku. I tak oto konkludują właśnie między innymi myśliciele greccy. Kiedy społeczeństwa już zobaczyły, że bogaci duszą je tak, iż nie mają możliwości przeżycia, ubodzy jednak nie pogodzili się z tym. Zorganizowali prawdziwą wojnę przeciw bogatym. Wykorzystali swoje prawo do głosowania, obciążając ich podatkami, uchwalając umorzenie długów lub wykonanie ogólnej konfiskaty. Plutarch opowiada, że po powstaniu w Megarze zarządzono umorzenie długów, a wierzyciele stracili nie tylko kapitał, lecz zostali również zmuszeni do zwrotu pobranych już odsetek. To
panie
tyle.
Pośle,
pozdrawiam.
Dziękujemy.
Serdecznie.
Pozdrawiamy.
I życzę nadal rodakom przytomności umysłu.
Pozdrawiam, dziękujemy. No, sięgnęliśmy bardzo daleko, bo do historii Greków, chociaż można się zawsze uczyć. Ja wiem, że też któryś z prezydentów Stanów Zjednoczonych zrobił też takie umorzenie totalne, żeby podnieść gospodarkę i od tego momentu zaczęło się tak zwane prosperity. Tylko nie wiem, bo pan senator Pęk tutaj może odpowie, bo temat jest nasz, stan Unii Europejskiej w kontekście szczytu ostatniej szansy. Natomiast cóż, no jest taka zasada, tak samo i w przyrodzie, że liczy się przewodnik stada, prawda? Może być stado bardzo liczne i dorodne, jeżeli przewodnik jest nie za bardzo, no to te stado nie znajdzie paszy i wilki się wkrótce koło niego znajdą, więc tu bym odpowiedział tak panu delikatnie, że jednak to może historia była taka, że raczej chodziło o przewodnika w tym przypadku, co pan opowiadał. Ale to może zostawmy, bo nie będziemy teraz dyskutować na temat, dlaczego Liga Polskich Rodzin upadła i tak dalej, prawda? Nie wiem, pan senator ma ochotę?
Znaczy ja muszę powiedzieć, że uważam środowisko, które kiedyś było skupione w Lidze Polskich Rodzin za rzeczywiście mocno patriotyczne i jedno z najbardziej ideowych środowisk, jakie w polityce znałem. Także wyrażę pogląd, że to szkoda, że nie ma dzisiaj tej firmy na scenie politycznej. No ale realia są takie, że w obecnym stanie no, są tylko dwa podmioty, które zbliżone są ideowo i programowo do tego, co byśmy chcieli, żeby było w Polsce. I taka jest obiektywna rzeczywistość. Pewnie, że można tam szukać różnych przyczyn. Natomiast to te przykłady historyczne, które pan Stanisław wymienił, no oby się stały zaczynem, bo ja naprawdę uważam, że bez rozwiązania tego problemu, nie w skali Europy, ale w skali świata, no, nie będzie pozytywnego rozwoju i ta droga prowadzi do pogłębiania się kryzysu. Nawet nie chcę myśleć, z jakimi konsekwencjami.
No bo ja myślę tak, że tu jest ten problem. co czują przywódcy. Nie wiem, czy dobra ma intuicja jest, panie profesorze, że to jest taka refleksja, przychodzi tak po cichu w ich sercach, jeżeli myślą, reflektują, ale myślę, że tak, że zapędziliśmy się sami w taką sytuację na własne życzenie, prawda? Że to nie jest to, że sytuacja nas zmusiła, że jakaś geopolityczna sytuacja świata, tylko sami chcieliśmy to, no i nam nie wyszły. Teraz się trudno wycofać, trudno przyznać. Chociaż jak pan zauważył, panie profesorze, idea zjednoczonej Europy, ale opartej na fundamentach, na wartościach, na odpowiedniej etyce jest bardzo dobra, tylko że czegoś zabrakło. Zabrakło tego spoiwa, no i to się teraz rozłazi i wstyd się komuś przyznać, że źle żeśmy tą wieżę zaczęli budować i teraz się coś chwieje.
Być może tak jest, ale ja no, nie potrafię wniknąć w psychologię tych wszystkich przywódców politycznych, a nawet nie chcę, dlatego że uważam, że dzisiaj w Europie po prostu nie ma przywódców politycznych. O. Że to jest tutaj na próżno szukać jakiejś postaci, która by jakoś wypowiedziała jakąś spójną koncepcję, jak to dalej ma być, bo ludzie właściwie przyjęliby takiego rozsądnego człowieka z autorytetem, który by jasno powiedział, jak sprawy rozwiązać. Ale to wszystko to jest jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, ale no, naprawdę, no i w polityce polskiej niestety też my sobie tak słabo dajemy radę, także to nie jest krytyka na zewnątrz, ale również krytyka nas samych. Ja tutaj no, nie chcę wchodzić głębiej w ten przedmiot Ligi Polskich Rodzin, ale byłem u narodzin Ligi Polskich Rodzin i pamiętam, że to było jeszcze w czasach, kiedy nie było telewizji Trwam, ale w Radiu Maryja, dzięki temu, że można było w ogóle przedstawić ludziom tą koncepcję, ta liga się narodziła. No ale teraz wystarczy popatrzeć na tego przywódcę, który stał się ulubionym, że tak powiem, obiektem TVN-u i najróżniejsze dziwne rzeczy wypowiada, także człowiekowi się w głowie nie mieści, że można było z nim być kiedyś razem. No, tak.
To tyle, tak? Pan Bederman? Dobrze. Więc wracamy do tematu naszego, tego aktualnego, obecnego. Przyjmiemy najlepiej telefony od naszych słuchaczy. To wtedy będziemy w dobrym, myślę, też miejscu, jeśli chodzi o temat. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże.
Chciałbym zadać pytanie w dyskusji.
Tak, a skąd telefon i kto mówi?
Mówi Marcin z Bawarii, z Niemiec.
Prosimy, panie Marcinie, witamy pana w naszym tu studio. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przede wszystkim jestem pod wrażeniem tutaj zwłaszcza pana senatora, w pewnym sensie takiej odwagi, żeby mówić o tych rzeczach otwarcie, bo o takich sprawach jak właśnie istnienie takiej wąskiej oligarchii finansowej, to gdzieś tam było zawsze słychać gdzieś w internecie jakieś plotki, no ale tutaj skoro to mówi senator polski, no to sprawa, powiedzmy, jest dużo poważniejsza niż się większości wydaje. I teraz mam takie pytanie, jak się państwu wydaje, jeśli chodzi o ten kryzys, który teraz jest, czy to jest sprawa jakiegoś takiego bałaganu, czy to, że ta elita finansowa sobie tego nie wyliczyła, nie wzięła pod uwagę i po prostu no wyszło jak wyszło i teraz straty no ktoś musi pokryć, czy też uważacie państwo, że jest to wynik jakiejś wewnętrznej wojny między tymi elitami, że tam ktoś komuś chciał zrobić brzydki kawał i takie długi ponakręcał, czy też no jest to celowe działanie tejże elity, która chce osiągnąć jakieś dalsze tutaj skutki, żeby na przykład no, nie wiem, zapędzić wszystkich w jeden wspólny eurokołchoz. Takie, ja uważam, że to jest pytanie zasadnicze, bo w rozmowach takich ze znajomymi, z rodziną, to zawsze ta kwestia jakoś wraca. No dobra, no to no jest ktoś, kto tym wszystkim kręci, ale jest w tym cel, czy to jest po prostu przypadek, czy jak to się wydarzyło? Jaka jest państwa opinia na ten temat? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Pozdrawiamy. Już głos naszych gości. Pan senator został pierwszy dotknięty.
Nie można wykluczyć i takiej koncepcji, że wywołanie świadome takiego kryzysu prowadzące do poważnego zaburzenia likwidacji czy upadku wielu państw narodowych, upadku całego ładu polityczno-moralnego może być zaczynem, który ktoś planuje jako preludium do rządu światowego z innymi zupełnie zasadami, które my dzisiaj znamy, zwłaszcza demokracji. No, która dzisiaj już staje się powoli blankietowa. No ale niezależnie od tego wszystkiego, no mechanizm ten jest oczywisty i pytanie, czy wystarczy nam woli, wystarczy sił, żeby wyłonić takie elity polityczne, które no, przeciwstawią się potędze tej finansjery spekulacyjnej, która dzisiaj, odnoszę takie wrażenie, jest absolutnie najważniejszym podmiotem, nie tylko ekonomicznym, ale i politycznym w skali świata. I powtarzam jeszcze raz, moim zdaniem nie uda się rozwiązać tego problemu wyłącznie w Europie, choć Europa, zachowując prerogatywy banku emisyjnego, mogłaby w jakiś sposób tutaj próbować przeciwdziałać. Trzeba oczywiście zmienić to prawo, o którym żeśmy uprzednio mówili, bo ono na to nie pozwala.
Ja myślę, że to jest po prostu jesteśmy świadkami, czy byliśmy świadkami wielokrotnie najróżniejszych takich gier finansowych, które się nazywają piramidy, czy tam jakieś łańcuszki. No i na pewno jest całe grono ludzi, które chce się w to włączyć i żeby tanio zarobić duże pieniądze bez specjalnego wysiłku. Natomiast państwo czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby się wszystko toczyło normalnie, jeżeli pozwalają na to, jeżeli nie reagują na to, co się dzieje, a w Polsce przecież byliśmy świadkami wielu takich firm, które oszukały ludzi. Jeżeli państwo na to nie reaguje, to znaczy, że w tym jest jakiś cel taki bardziej ukryty. No ale jakie to grupy wyznaczają te cele i jak to będzie prowadzone, no to trudno. To trzeba być naprawdę specjalistą, żeby to wszystko prześledzić i dokładnie kogoś oskarżyć. Ale po prostu czujemy wszyscy, że ktoś tutaj uruchamia te sprawy i ma jakiś cel w tym. Ale to zdaje się, to są...
Intuicyjnie, tak, na nos, prawda? Mówimy na
Na nos, ale to jeszcze...
Znaczy, aż tak nie jest, żebyśmy dokładnie nie wiedzieli, czy z grubsza nie wiedzieli, o co chodzi, bo grupa tych najpoważniejszych podmiotów zajmujących się wszechświatową spekulacją jest znana, ich najwięksi udziałowcy też są znani. No to jest głównie okolica Wall Street i londyńskiego City, więc to są te dwa główne ośrodki, które w skali świata się tym zajmują, a dołączyły do tego, korzystając z koniunktury, banki niemieckie i francuskie, no, które doprowadziły do nasilenia tego kryzysu w Europie. Natomiast o wiele poważniejsza jest kwestia, czy będą siły, które albo czy same te grupy finansjery światowej nie dojdą do wniosku, że bardziej się będzie kalkulować, pójść na pewne ustępstwa.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Julian Kłoch z Calgary, Kanada.
Witamy.
No słucham uważnie tak wystąpień telewizyjnych, jak i obecnych radiowych. Coś tu dodać, coś ująć, no wiele powiedziano, właściwie z truizmem powiedzieć cokolwiek oceniać na temat Unii Europejskiej, stanowisko wielu ludzi znane sprzed lat, ale chciałbym wyrazić duże uznanie dla pana senatora Bogdana Pęka, który dosyć wyraziście w pewnych sprawach się określa i to jest cenne. Co do Radia Maria, z pewnością nie chcę oceniać, co tam przywódcy robią dzisiaj. Nawet nie wiem, co robią, ale partia jako taka, Liga Polskich Rodzin, nie ulega wątpliwości, obejmowała, zawierała wśród swoich członków wielu, wielu bardzo cennych, szlachetnych patriotów, ludzi oddanych Polsce i ogromną szkodą jest dla narodu, że ta partia upadła. Ale no, nie jest to miejsce, żeby to oceniać, dlaczego, co i jak. W każdym razie na koniec chciałbym wrócić do tego, co powiedziała pewna pani. Panowie później przy podsumowaniu tak jakoś dość oględnie wypowiedzi potraktowali. Mianowicie, cóż, wybory były, rzeczywistość jest taka, jaka jest i zastanawiać się trzeba, co my możemy zrobić. Myślę, że ta prosta, bardzo prosta uwaga, wniosek pewnej pani, która wypowiadała się w części telewizyjnej, wycofać wszelkie pieniądze, przeciętni ludzie winni to robić, z banków, które są własnością obcą, i umieszczać cokolwiek jeszcze mają w polskich bankach. I to jest bardzo łatwe do zrobienia. I to w znakomitym stopniu umniejszyłoby rolę i znaczenie tych banków, przynajmniej na obszarze Polski. To jest bardzo cenny, a prosty wniosek. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Janie, szczęść Boże, pozdrawiamy. Bardzo prosimy, który z panów? Pan profesor?
Pan poseł? No, wniosek jest prosty, ale dla mnie no, wręcz trywialny. Ja mówiłem, że od samego początku ja wolę trzymać pieniądze w polskim banku. I ja nie wiem, ile ludzie mają pieniędzy, ale niech to zrobią, oczywiście.
Możemy to śmiało radzić, bo to będzie na pewno z korzyścią dla polskiej gospodarki i potencjalne straty mogą być znacznie mniejsze niż w innych przypadkach.
To pytanie jest ciekawsze, jakie mamy polskie banki, prawda?
No, mamy w tej chwili PKO BP, który jeszcze jest największym bankiem komercyjnym w Polsce i rząd posiada pakiet kontrolny. Mamy cały system skoków, mamy bank pocztowy, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, to jeszcze jest wystarczająca ilość podmiotów, które są w stanie zagospodarować oszczędności Polaków i prowadzić akcję kredytową dla polskich przedsiębiorstw, no przynajmniej w takiej skali małej i średniej.
Mamy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi gośćmi. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Panu Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza oraz szanownych gości.
Pan Jerzy
z Francji. Pozwolę również sobie wypowiedzieć się na temat Unii Europejskiej w obecnym stanie. Wydaje mi się, że aby radiosłuchacze zrozumieli, dlaczego jest ten kryzys, chociaż intuicyjnie wyczuwamy, dlaczego on istnieje, to jednak odwołam się do obrazu, jaki przedstawiła właśnie pani Kopacz chyba 2 czy 3 dni temu. Określam to ideę euroheretyczną, ponieważ przedstawiła w ten oto sposób, broniąc obecną sytuację i tę decyzję ostatnią zebrania europejskiego, mianowicie, że Europa to jest jak jeden duży blok wielopiętrowy, z jednym dachem i żaden z mieszkańców, tak się wyraziła, żaden z jego mieszkańców nie jest obojętny na przedziurawienie się dachu i współuczestniczy w opłaceniu naprawy tego dachu. Jest to kompletna herezja i właśnie jest bardzo dużo takich heretyków dających fałszywy obraz Europy. Europa nie jest tym, czym sztucznie tworzą i dlatego stąd tworzy się ten problem. Bo jeśli już porównać do bloku, do zestawu bloków, to można powiedzieć, że Europa jest tym całym ciągiem tych bliźniaczych domów, w którym każdy ma swój dach i każdy naprawia indywidualnie, a jesteśmy wspólnie połączeni czymś innym. Jesteśmy połączeni naszą kulturą i cywilizacją chrześcijańską. I to jest baza i fundament, na którym Europa właściwie się nie opiera. Ona opiera się na rzeczach materialnych, ba nawet do tego stopnia byśmy zawsze się identyfikowali z krajami zachodnimi, słusznie, ponieważ należymy do tej samej kultury europejskiej, chrześcijańskiej i gdzie kraje, które są, cieszą się wolnością, ale jednak kraje zachodnie przechyliły się na liberalizm, czyli zaczęła dopuszczać elementy zwalczające, niszczące jej kulturę, jej obyczajowość chrześcijańską. I to jest główna przyczyna. Tworzenie innych spoiw, o których ojciec, prawda, Janusz prawda, wspominał, spoiw sztucznych, spoiw nie do połączenia, ponieważ kraje są inne, oddzielne, ale łączy nas co innego, a nie łączy nas materia, nie łączy nas bankowość. I to powoduje pewien przewrót Europy, po prostu jej niszczenie i może nawet doprowadzić do tego, bo już się zaczyna, że zaczną ze sobą wojować, bo nawet chociażby nawet reakcja wobec Anglii, która się sprzeciwiła, jest niedopuszczalna. Gdzie jest jedność? Jednym głosem Europa ma mówić, a nie zmuszać. A któż to powiedział, że ten czy ów kraj ma się zrzeszać tylko z jednym krajem i decydować o innym? To nie jest Europa. Europa musi bronić swojej kultury chrześcijańskiej, swoich zasad i używać terminów tak, jak pojmuje nasza kultura. Termin wolności, termin miłości, bo wszystko jest zmienione, wszystko jest wypaczone i dlatego powoduje to upadek, bo żadna materia nas nie złączy. My byliśmy połączeni zawsze ze sobą i to trzeba ratować wspólną kulturą. Każda tradycja nasza jest oddzielna, ale ogólnie jest chrześcijańska. Prawda? I to powinniśmy bronić razem wspólnie w naszych krajach, a nie jakieś finansjery, a nie jakieś kombinacje jakichś krajów, które będą liczyły, że w razie czego, jeśli nie, to złożymy na barki innych. To nie taka jest Europa. I powtarzam jeszcze raz, Europa to nie jest jeden wielopiątrowy dom, ale to jest dom bliźniaczy, który każdy ma swój dach. Każdy, ale jesteśmy razem złączeni w czymś innym, a nie w materialnych rzeczach. A chcą się nam łączyć właśnie z pojemem materialnym i dlatego to wszystko upada. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Jerzy.
Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz zawsze dziękuję, Panie Jerzy, za przesłanie, właściwie nie pytanie. No ale cóż, kto to, żeby to chcieli słyszeć ci, którzy mają władzę, prawda? Byłoby to bardzo dobrze.
No ale mieści się w tym ta przecież zupełnie inna na początku koncepcja Unii Europejskiej. Unia Europejska w swoim założeniu przed akcesją miała być Europą ojczyzn i choć na nierównych zasadach, to taką Unię społeczeństwo polskie w referendum zatwierdziło. A teraz pod wpływem kryzysu, czy korzystając z kryzysu, usiłuje się narzucić regularne państwo europejskie i to jeszcze pozbawione demokracji wewnętrznej, zdominowane przez dwa najsilniejsze podmioty. No to na pewno jest droga donikąd, tym bardziej, że myśmy tu już wcześniej mówili obszernie, że ideologia, na której się to opiera i etyka została wypaczona.
I kolejny głos, telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo. Proszę bardzo. Prosimy. No dziwne, odebrałem telefon, a ktoś nie odzywa się, może czeka. Prosimy bardzo. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Proszę. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
No właśnie. To już drugi raz. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria. Prosimy. Śmiało. Halo, halo. Tak, proszę bardzo, słuchamy pana, wreszcie się
udało. Szczęść
Boże. Szczęść Boże. Kto mówi i skąd? Ale proszę, szczęść Boże, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze? I wtedy mówić, bo tak będzie mieć problem. Tak, słuchamy pana, witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie, miałem kłopoty z telefonem. Najserdeczniejsze życzenia z okazji 20-lecia radia. Się życzę do wszystkich innych najserdeczniejszych.
Dziękujemy. A kto mówi? Kto składa?
Następne 20 przynajmniej.
Kto składa życzenia? Jakie pana imię?
chciałem się do rozmowy włączyć ze swoją sugestią, zapytanie, czy te sprawy nie są aż takie, czy nie są prostsze trochę. Ja mam na imię Marek, dzwonię z Starobrzegu. Tym ogromem przepisów, przede wszystkim finansowych, nie kryje się jednak organizacja, którą by można nazwać najzwyklejszym słowem kanza. Czy to nie jest organizacja kanzatycka? Przede wszystkim Unia znosi bariery celne. W ten sposób, według zasad sprzężenia zwrotnego dodatniego, bogaci się bogacą, biedni biednieją. No i to mamy taką reakcję. Przecież na tej zasadzie państwa średnio zamożne czy słabsze popadły w kryzys. Te pieniądze, którymi te państwa operowały, przecież nie zanikły, tylko przepłynęły gdzie indziej. Najbogaci się wzbogacili na tych pieniądzach, czyli Niemcy i Francja. Drugi najistotniejszy element funkcjonowania Unii Europejskiej to jest kontrola finansów państw członkowskich. Jeżeli na przykład my mamy kontrolowane swoje finanse, Polska, w jaki sposób Polska ma ruszyć z miejsca, jeżeli nam Unia narzuca walkę z inflacją. Bez wyprzedzenia podaży pieniądza my nie ruszymy z miejsca z naszą polską gospodarką. W Polsce musi być wysoka inflacja, żeby w ogóle polska gospodarka ruszyła z miejsca.
No to tak troszkę może ekonomiści by nam się tutaj sprzydali, bo nie wiem, czy tak do końca to jest trafne. Ale dziękuję bardzo, panie Marku. Pozdrawiamy gorąco.
Najserdeczniejsze życzenie dla gości i dla całego całej ekipy Radia Maria.
Nawzajem wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Ale właśnie nam tak się przypomniał ten aspekt, drodzy panowie, po rozmowie z panem profesorem Arturem Śliwińskim, bo pytanie, jakie są mechanizmy, nawet teraz powiedzmy są wprowadzone te nowe przepisy mają być i tak dalej, ale czy są jakieś mechanizmy, które to wszystko upilnują? Nawet no jak teraz udowodnić, że dany kraj źle się rozlicza, czy źle wykorzystuje pieniądze, bo tu pisze, żeby to zaostrzyć, ale czy nie wiem.
No zaproponowali kontrolę budżetu wyprzedzającą, czyli projekt budżetu ma być przekazany instytucjom europejskim do wglądu i dopiero po wstępnym zatwierdzeniu może wrócić do parlamentów krajowych w celu zatwierdzenia. No to wtedy jest wgląd pełny w całokształt polityki państwa w każdym jego aspekcie obronnej, nawet tam wiadomo ile na służby specjalne, ile na różne czułe kierunki.
Czyli całkowite odkrycie się.
No nie, oczywiście, to jest praktycznie likwidacja suwerenności, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Więc...
Za cenę niby pilnowania uczciwego, żeby wszyscy mieli równomiernie uczestniczyli w tych kosztach.
Tylko paradoks polega na tym, że my to mamy już wpisane do konstytucji, my mamy tą barierę przecież zarówno deficytu budżetowego, jak i łącznego zadłużenia państwa. I my tego nie przekraczamy. Dokłada się nam tylko rzeczy całkowicie negatywne w tym ostatnim przecież w tej ostatniej propozycji Unii Europejskiej. Mianowicie każe się nam płacić wyższe podatki, przedłuża się wiek emerytalny, dodatkowe pieniądze na pokrycie straty państw strefy euro, co do których nie ponosimy żadnej winy, w imię jakiegoś takiego mitologicznego solidaryzmu, podczas gdy te banki niemieckie i francuskie, które najwięcej na tym zarobiły, nie wykazują odrobiny solidaryzmu, żeby część astronomicznych zarobków zwrócić.
Miało być lżej, a tu ciężarów przybyło, się okazuje.
Zgadza się. No to jest, jeszcze raz powtarzam, próba pod pretekstem zagrożenia makroekonomicznego próba przerzucenia kosztów na społeczeństwa i ratowania zysków bardzo wąskiej elity finansowej Europy kosztem 500 miliardów mieszkańców.
No, a wykorzystuje się media...
500 milionów oczywiście.
500 milionów. Wykorzystuje się media, które mają mówić, że będzie lepiej, to wszystko zmierza ku dobremu, nie denerwujcie się spokojnie. To tak był ten dowcip z tym wielbłądem, że nie wiem, czy to jakiś Arab, czy no, jakiś tam człowiek pustyni, strasznie tego wielbłąda szybko ujeżdżał, po prostu go poganiał. I tam mu przyjaciele zwracali uwagę, nie, co ty robisz, bo przecież tu jest pustynia gorąco, a on tak ledwo, że zipie, nie? A on mówi, nie, słuchajcie, im szybciej on biegnie, tym bardziej się ochładza, bo wiatr go ochładza. No i w ten sposób no, wybronił się, no bo skoro od pędzenia się ochładza, no to się nie męczy. Wydał na marginesie tego, że no, pytanie, w którym to kierunku będzie zmierzało, czy te gospodarki wytrzymają teraz to podkręcenie, bo to idzie też pod takie podkręcenie, prawda, tych ekonomicznych tutaj zasad prowadzenia gospodarek. Ktoś jeszcze z panów, jakiś głos?
Myśmy o tym nie mówili jeszcze w audycji, ale do tego dochodzi przecież obłędna zupełnie koncepcja ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Tak zwana dyrektywa klimatyczna, no, która powoduje dodatkowe, ogromne nakłady liczone w dziesiątkach miliardów euro wyrzuconych w błoto pieniędzy, co musi się odbić negatywnie na możliwości rozwoju Unii Europejskiej w całości, a Polski w szczególności, która z uwagi na oparcie swojej energetyki na węglu będzie musiała tu ponosić największe nakłady.
Ale przez to, że kiedyś ktoś się wycofał z walczenia o dobre właśnie te...
Tak, no ale tego nawet ktoś. W szczycie kryzysu Unia Europejska nie próbuje ograniczyć czy wycofać się z tych idiotycznych zupełnie pomysłów, więc to jest dowód na to, że bezwładność tej struktury administracyjnej, tej biurokracji europejskiej jest zbyt duża, żeby tam wytworzył się wewnętrzny mechanizm samoobrony, czy takiego reagowania wystarczająco szybkiego w związku z pojawiającymi się zagrożeniami.
Tak. Właśnie to temat jest też ważny, tylko nie w tym momencie. To jest tak, abyśmy komuś zwracali uwagę, że ktoś, co nie ma domu, ma szałas i on pali ognisko koło tego szałasu, żeby się ogrzać, a my byśmy mu tłumaczyli, że słuchaj, ten dym z ogniska szkodzi tobie i tak dalej. Sobie załóż piec gazowy, no jak on nie ma gdzie mieszkać i nie ma warunków, żeby no to takie może porównanie trochę kulawe, ale coś w tym jest, że pierw zabezpieczyć te podstawowe, prawda, możliwości rozwoju, a potem będziemy się troszczyć o to, co jest w powietrzu. Pan profesor, przepraszam, bo...
Ja chciałem wrócić na chwilę, nawiązać do telefonu pana Jerzego z Francji.
Z Francji, tak.
Albo chyba zwykle Jerzy z Paryża, tak mi się
może się przeniósł, tak.
Ale w każdym razie ja rozpoznaję pana głos zawsze, bardzo szybko i zawsze z niecierpliwością czekam, co pan powie. I właściwie zawsze się zgadzam, bo pan trafia w istotę rzeczy. Tylko, że to jest rzecz, która najlepiej powiedział Europie Ojciec Święty Jan Paweł II. I jak na razie Europa nie usłuchała, no ale może usłucha, bo te inne takie konkretne sprawy to czasem aż trudno komentować, bo to nie wiadomo właściwie, gdzie tu jest jakaś logika. W gruncie rzeczy wiele tych posunięć to wygląda na prowokacje wręcz. No bo jak można potraktować w ogóle sposób, w jaki postępuje premier czy minister spraw zagranicznych, właściwie lekceważąc kompletnie parlament i wszelkie inne organy państwa, już nie mówiąc o społeczeństwie, decydują tak jakby wolno im było powiedzieć cokolwiek zechcą. I to jest szalenie przykre, że my naprawdę nie potrafimy wybrać dobrze ludzi, którzy by poprowadzili Polskę. To ja przecież w przypadku premiera Tuska, ja nie rozumiem, to powinno być stale powtarzane, bo on tego nigdy nie odwołał. Ta jego wypowiedź napisana w znaku w 1987 roku, która się zaczyna tam od słów, ten fragment, że Polska to, polskość to nienormalność, łatwiej czy lepiej uciec od tej brudnej, zacofanej ziemi niż tutaj tkwić. Także ludzie wybierają...
No to jest ciekawość, pytanie o taką pewną wrażliwość też społeczną, społeczeństwo, że jednak taka wypowiedź, a tu nic jakby nic nie szkodzi, prawda? Nic się nie stało.
Bo tego dostatecznie głośno nie przypomniano. Ja nie wiem, dlaczego nawet, że tak powiem w cudzysłowie, nasi politycy też nie używali tego ostrza. Przecież gdyby to było w drugą stronę, to by było przedstawiane w każdych mediach na okrągło.
No wyobraźmy sobie, panie mecenasie, prawda, że mówi pani Merkel, kiedyś tam wypowiedziała się, że na przykład niemieckość to nienormalność, albo aż się śmieje, bo prawda, to się...
On nie powiedziałby coś takiego.
Nie powiedziałaby.
No tak. Nie odważyłaby się powiedzieć.
Nie. I dodatkowo, jak to możliwe, że ten Kwaśniewski, stary komunist, dwa razy był prezydentem w tym kraju? U nas to jest zagadką.
No ale, bo to jest właśnie dlatego, że oni poprowadzili te zmiany od samego początku, na zasadzie tego, co książę powiedział w tym w Laparcie Lampeduzy, że trzeba wiele rzeczy zmienić, żeby niczego nie zmieniać. I teraz mamy sytuację taką, że ci panowie komuniści mówią, pouczają nas, czym jest demokracja, czym jest wolność słowa, kultura polityczna i tak dalej. No ale z drugiej strony mamy tutaj jak już tak no trochę po północy.
Tak, mówimy już, taki tak trochę, temat nam się rozchodzi, ale jest ważny.
Trochę, żeby tak rozweselić, to ja powiem, że taką dla mnie najlepszą przedstawicielką, taką wyrazicielką klasycznego funkcjonariusza Unii Europejskiej jest pani Róża Thun. To naprawdę warto posłuchać jej wypowiedzi. To jest dokładnie esencja tego pustosłowia i nic nieznaczących sloganów, frazesów i jeszcze przetykane tym jakimś takim chorobliwym chichotem.
Tak, natomiast to rzeczywiście, ta pani to szczególne zjawisko. Natomiast no takim może najbardziej propagandowym uproszczeniem tego mechanizmu, który tu miał miejsce, no to było to hasło: wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. No, ludzie, którzy nigdy nie rozumieli, czym jest suwerenne państwo, czym jest kierowanie suwerennym narodem, czy realizacja jakiejkolwiek polityki w jego właśnie interesie, no bo kiedyś przez kilkadziesiąt lat służyli Moskwie i byli tylko pasem transmisyjnym tamtych interesów, gwałtownie przeszli na drugą stronę, licząc, że będą mieli za to odpowiednie profity, i tak się też stało. No to przecież oni właśnie mają największe profity z tych wszystkich przekształceń, bo to uwłaszczyli się na gospodarce, a z kolei Unia Europejska dała im najwyższe, najlepiej płatne stanowiska po tamtej stronie w zapłacie za to, że nie negocjowali, tylko przyjęli narzucone rozwiązania. Myśmy liczyli, że na samej tylko prywatyzacji kapitałowej Polska straciła co najmniej 400 miliardów dolarów. No to proszę sobie wyobrazić, gdyby one się teraz znalazły w kasie państwowej, jaka to by była...
Ile to dróg na przykład, autostrad,
no,
prawda?
Jaka to by była sytuacja. Natomiast jak mówimy o tym, no to rzeczywiście nam trudno jest zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, natomiast społeczeństwo jest bombardowane godzina po godzinie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu przez sprzężone karabiny maszynowe mediów, które nie rozumieją w ogóle, co to jest słowo obiektywizm, czy obiektywna informacja. To jest mechanizm propagandowy, który ma osiągnąć pewien zamierzony cel. No i gdyśmy się kiedyś na początku lat 90. sprzeciwiali prywatyzacji mediów, i to prywatyzacji zdecydującym czy większościowym udziałem obcego kapitału, to mieliśmy świadomość, że to się musi skończyć realizacją interesów gestorów tego kapitału, czy udziałowców, no, którzy mają powiązania z kapitałem bankowym, kapitałem inwestycyjnym, czy przemysłowym, czy handlowym, i oni to robią i są także zainteresowani, żeby w Polsce był rząd, który będzie sprzyjał ich koncepcji i osiąganiu przez nich odpowiednich zysków i profitów. No, natomiast myślę, że Polacy to dopiero zrozumieją wtedy, jak przyjdzie tu taki kryzys, że nieszczęście będzie
pan
widoczne
senator się tak uśmiechał, gołym okiem dla znacznej większości. Prawda? Bo dlaczego rozmawiamy? Panowie przed 9 laty dyskutowali, byli w programie Radia Maria pan mecenas Karl Bederman, był też pan poseł Pęk wtedy, pan profesor Rafał Broda, była taka debata sławetna o tym, czy Polska ma wchodzić w struktury Unii Europejskiej, czy nie wchodzić. No i okazuje się, że po latach to, co panowie przewidywali, czy mówili o tych zagrożeniach, teraz stało się to orzechem problemu, prawda, czy orzechem sporu, jądrem sporu przywódców państw europejskich. I no, dlatego też nasza rozmowa, po latach spotykamy się, by jeszcze to raz przypomnieć. No i cóż, szkoda tylko, że panowie nie mają wpływu na decyzję, bo mogłoby wielu też przywódców, że tak powiem, korzystać z tych pomysłów. Niestety zobaczymy, kogo posłuchają. Jak na razie zakończył się szczyt ostatniej szansy. Tych szczytów było 8. Przed nami kolejne, jak panowie przewidują. Będą takie szczyty, jak ten, który się zakończył dwa dni
temu? I to szybko.
To znaczy, ile będzie ostatnich szans? Pytanie.
To jest też charakterystyczne.
No nic nie rozwiązali przecież, no więc problemy pozostały, a ta pastryga czy plasterek, który wymyślono, no to jest pomysłem może na 2 miesiące. No, zresztą zobaczymy, bo moim zdaniem na 2 miesiące to nie wystarczy.
Już za chwilę rozmawiamy dalej, przyjmujemy telefon do naszych słuchaczy, którzy są z nami i chcą rozmawiać. Przypomnę ten temat dzisiejszy, przedłużony z tamtego dnia, i może jeszcze raz niech zaśpiewa pan Andrzej Rosiewicz, który też w swoich piosenkach był tym, który przewidywał nadchodzącą przyszłość.
Czekałaś na nas, Europo, czekałaś, a zawsze poczę czerwono-biała, bo przecież było tyle powodów wśród innych narodów, żeby wypełnić przodków wolę, by się spełniły marzenia pokoleń, a z nich największe i święte to jedno, o wolność i niepodległość. Egalite bez nadrówności dla wszystkich gości. Liberte, fraternite, i żeby jeszcze egalite. Egalite bez nadrówności dla wszystkich gości. Nadziwić się świat cały, gdy książę Gdański, Leszek Biały, największy terrorysta świata, steroryzował wielkiego brata. On historyczną okrył się sławą, kiedy na ramion wielkiego brata, na oczach oniemiałego świata, wyrwał bezkrwawo. Liberté,
no właśnie, liberté, egalité, żeby jeszcze, nie, liberté, fraternité, żeby jeszcze egalité, śpiewał właśnie pan Andrzej Rosiewicz, śpiewał przed laty, a do dzisiaj to wybrzmiewa. No właśnie, jak jest z tym egalité? jest z tym problem, równość. Pamiętam, jak się wszyscy denerwowali, kiedy gdzieś tam pisano o tych Europach dwóch prędkości, prawda, że to niemożliwe, że to jest takie, no przecież to jest, prawda, i nawet teraz będzie trzech prędkości nawet przed nami.
Egalite to też kojarzy się z parytetem i zauważyłem, że parytet został naruszony, jakoś dodzwaniają się wyłącznie mężczyźni. W tej części telewizyjnej były chyba jedna pani, natomiast tutaj się dodzwaniają wyłącznie i
brakuje
mężczyźni.
Pani. A może to jest nasza taka polska tradycja, że polityką w większości zajmują się...
No a propos panowie. Egalite, to jest taki dowcip, że wszyscy równi możemy być tylko biedni.
Tak, widzę, że już taki humor
sarkastyczny
dominuje, no bo temat jest bardzo, bardzo trudny dla teraz Europy, nie tylko dla przywódców, ale my myślimy o narodach konkretnych, to są przecież ludzie, to są społeczeństwa konkretne. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie rodziny, a co z bezrobotnymi, co z dziećmi. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Wieczór, niech będzie po Francu Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy kogo i skąd?
Mówi Jacek Marczyński, dzwonię z Waszyngtonu.
Witam, panie Jacku.
Pozdrawiam ojca Dyrka oraz pana, posła Bogusława Pęka i również jeszcze innych panów.
Witamy, panie Jacku, po latach, witamy.
Tak, wiem, że ojciec wrócił z Rzymu, ale to już trochę trwało.
Tak jest, ale więc, do tematu może przyjdziemy.
Tak, oczywiście, więc ja propos tematu chciałem powiedzieć, że sytuacja w tej chwili Unii Europejskiej tak naprawdę to zależy od sytuacji światowej. I w tej chwili w zasadzie na Bliskim Wschodzie jest sytuacja bardzo zaogniona i może nastąpić atak Izraela na Iran, co z kolei spowoduje zablokowaniem cieśniny Hormuz i zwyżką cen benzyny tam ze $100, jeżeli chodzi o amerykański olej, na 250 lub 300. I wtedy w zasadzie będzie recesja w Europie i wszystko się rozwali. Że tak mam na myśli Unię Europejską. I to trzeba brać pod uwagę po prostu. I teraz to, co robi Tusk, co ten rząd stara się zrobić, podlizać się tym Niemcom i tak dalej, to nic z tego nie będzie po prostu. Bo i tak się wszystko rozwali, według mnie. Ja przewiduję w zasadzie mniej więcej taki scenariusz. Po prostu to co mogę powiedzieć. Natomiast w Stanach po prostu, że tak powiem, ci mocodawcy, którzy tym krajem rządzą, chcą wywołać wojnę w Azji po to, żeby się kapitał azjatycki przeniósł do Stanów i żeby w ten sposób naprawić koniunkturę w Stanach Zjednoczonych. To, co mówię, jest rzeczą brutalną i potworną. Ale według mnie taka jest obecnie polityka tych sterujących, że tak powiem, Stanami Zjednoczonymi. No bo oczywiście Obama jest prezydentem i tak dalej, ale on tak naprawdę nie decyduje o tym, co się dzieje w Stanach. Więc to tak chciałem tak tytułem komentarza powiedzieć.
No, dziękuję, panie Jacku. Odważny głos o tej porze. I taki,
łatwiej mi się dozwonić po prostu.
Oparty na takie obserwacje, widzę, że rzetelne. Według pana. Pozdrawiamy serdecznie.
Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, jeżeli mam. Oczywiście państwo zauważyli, że Rosja w tej chwili ostrzegła Izrael przed atakiem. Prawda? Więc to świadczy o tym, że Rosjanie, którzy mają świetny wywiad, oni wiedzą, że Izrael się szykuje po prostu. To chciałem zwrócić uwagę. Taka drobna informacja. Tak.
Tak, no to jest ta sławna rozwiedka, co pan...
Oni mają dobry wywiad, więc jak oni coś wiedzą, to zastrzegli po prostu, bo się wiedzą, co się szykuje. Poza tym jest flota rosyjska, jest w Syrii, amerykańska jest tam, wjeżdżała na... wchodziła, przepraszam, do Stoki Perskiej, oprócz tego chińska jeszcze jest. Tak, to tam się szykuje większa awantura po prostu. I tego się możemy spodziewać. I według mnie, jeżeli dojdzie do konfliktu, to Tusk wylatuje od władzy. Dlatego, że społeczeństwo nagle przejrzy na oczy, bo szukamy, cena benzyny będzie, załóżmy, po 13, 14, 15 zł za litr. No. Wtedy dopiero się wszystko rozwali.
Panie Jacku, Polak tak. Wiele przytrzyma, mamy takie doświadczenia już.
Polak przytrzyma, ale Tusk nie przytrzyma.
Mamy doświadczenia jednak bardzo historycznie. Takie mocne, bo żeśmy przeżyli wiele, wiele różnych ciężkich rzeczy. Dziękuję, panie Jacku.
Ale rzeczywiście jest.
Szczęść Boże.
Jest faktem, że wypowiedział się wiceminister spraw zagranicznych Rosji, przestrzegając Izrael przed potencjalnym atakiem, to by rzeczywiście oznaczało, że Rosja weszła w posiadanie informacji, które mogą być rzeczywiście przewidywaniem takiegoż ataku. No byłaby to dramatyczna sytuacja dla świata, ale z kolei sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych się też wypowiedział niedawno i prezydent Obama kilkakrotnie wrażenie, że coś takiego raczej nie wchodzi w grę. Gdyby się Izrael odważył na to samodzielnie, bez zgody Stanów Zjednoczonych, no to w tej chwili w Egipcie sytuacja jest bardzo trudna, w Syrii bardzo trudna, nie jest załatwiony, tylko rozgrzebany problem w Iraku, wywołanie wojny jeszcze z Iranem spowodowałoby całkowitą destabilizację tego regionu.
Ale że to takie są właśnie powiązania,
to prawda? Z katastrofalnymi skutkami. To, proszę wyobrazić, że benzyna by poszła tylko o połowę do góry, czy gdzieś do 10 zł, no to recesja światowa jest 100% pewna, ale bez wojny spekulanci międzynarodowi w ciągu 2 lat podnieśli cenę benzyny o 100%, bezkarnie i bez odpowiedniego opodatkowania, z tego co słyszę. No więc tutaj nie reagowały ani rządy Stanów Zjednoczonych, ani Unii Europejskiej, ani innych mocarstw. I to się odbyło podobno za pieniądze, które poszły na łatanie dziur w finansach po tym wstępnym krachu amerykańskim. Więc to są rzeczy niewyobrażalne, ale one się dzieją. I to tylko jest potwierdzenie tego, kto tym interesem kręci, że politycy są tutaj, nawet ci najważniejsi, wtórnym elementem, a pierwotnym elementem szczytowa finansjera.
Chociażby przykład nawet węgla kamiennego. Ktoś mówił z specjalistów, że w ciągu ostatnich 10 lat cena złota podniosła się o 300%, a cena węgla o 1000%.
No mało tego, my sprowadzamy w tej chwili węgiel, a przecież był taki czas, że nam zalewano kopalnie, nawet w tych najbiedniejszych tam wałbrzyskich okręgach, gdzie był węgiel koksujący. Więc mieliśmy energetykę opartą o węgiel i ceny energii tańsze o kilkadziesiąt...
Mamy go na 300 lat, jeżeli jeszcze z okładem podobno, przy naszym wydobyciu nawet.
Ale cena produkcji energii była o 30% tańsza niż średnio w Unii Europejskiej, więc to było potencjalny handicap. Pozbawiono nas tego, pozbawiono nas kluczowych finansowych pozycji przemysłowych, handlowych, za cenę tego, że wchodzimy do europejskiego domu, który nam narzuci dobrobyt. A tu się okazuje, że nie tylko dobrobytu nie ma, ale urósł kryzys i jeszcze żądają od nas wyrzeczenia się resztek suwerenności. To firmuje premier, prezydent, większość rządu, nie widać protestów PSL-u, który mieni się formacją narodową, a polskie społeczeństwo, jak sondaże wskazują, dalej w 40% uważa, że jest dobrze.
No, a pamiętają panowie, jak chociażby kilka lat temu, jak przedstawiano prezydenta, też potem premiera Kaczyńskiego, te dwa kartofle, prawda? I to wszyscy się śmiali, to wszystko jakoś było tak, takie to było, prawda? Można sobie wyobrazić, jakby teraz się zachował na przykład pan premier Kaczyński, tak sobie myślę, jakie byłoby jego wystąpienie chociażby na tym spotkaniu Ostatniej Szansy, w jakim szeregu by stanął. No oczywiście by to na pewno jakoś obśmiano, opisano od rana w gazetach w 5 językach światowych, no ale to jest tak, no. Rozmawiamy dalej. Przyjmujemy telefony, czy już panowie mają dość? Jesteśmy. Przyjmujemy telefony, drodzy państwo. 16 minut po godzinie pierwszej. Stan Unii Europejskiej w kontekście szczytu Ostatniej Szansy, bo to był taki temat wiodący, ale teraz oceniamy ogólnie sytuację, jaka dzieje się też w Europie i na świecie. Naszymi gośćmi są pan senator Bogdan Pęk, kiedyś eurodeputowany, nie tak dawno, i poseł, pan profesor Rafał Broda z Krakowa i pan Karol Bederman, pan mecenas, który mało się nam trochę odzywa, tak patrzy z boku i myśli, panie mecenasie, tyle lat.
Po tym wszystkim, co słyszałem, mam wrażenie, że sytuacja jest beznadzieja, ale nie chcę to wierzyć, ale w tym momencie muszę to
wyrazić.
Tylko pesymistycznie analizy tego, co się dzieje w całym świecie. Nie tylko tu ten kryzys w Unii, ale i ta sprawa ropy itp. Tam może tylko pomagać modlitwa.
A panie mecenasie, co czują Niemcy teraz? Mają jakieś obawy? Czy to rzeczywiście
nie,
myślą
oni,
o tym?
Oczywiście czy obawy święta? Mają. Oni też czują, co coś zmieniło się. Wszystkie to, ale słyszę, jak trąbią media i mają nadzieję, że wszystko będzie załatwione. Ale nie wiem, czy sytuacja pogarsza się, czy to będzie rewolucja albo coś takiego.
A pani kanclerz wygra wybory, czy?
W tym momencie oczywiście, bo opozycja jest tak słabo, reprezentanci są tak... ale ten stary kanclerz Schmidt jest badanie, że on większość Niemców wybrali go jako premier, ale on ma 90 lat, to nie jest kwestia do
wyboru,
realizacji.
Tak, tak. Ale ma takie poparcie wśród ludzi, tak?
Wśród społeczeństwa.
Czyli kanclerz Schmidt. Mamy kolejny telefon, no, rozmawiamy, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy pana.
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady.
Witam
pana. Trzy krótkie problemy, ale bardzo istotne. Otóż to tak zwane okradanie wielokrotnie, tak zwany oscylator na budżecie państwowym, społecznym, to się dzieje czy w Stanach, czy w Unii Europejskiej, gdzie się dofinansowuje upadające banki, czy tak dalej. To jest wielokrotne wyciąganie pieniędzy z kieszeni podatników. Według mnie po to, żeby właśnie wprowadzić globalne rządy światowe nad całym światem. Potrzebne są oczywiście do tego pieniądze i później zarządzenia. Druga rzecz, tutaj wielu ewangelików mówi o tym Armagedonie, właśnie zbliżającej się wojnie zapoczątkowanej przez Rosję z Iranem na ataku na Izrael lub ewentualnie obronie Izraela w wcześniejszych kontratach. I to ja bym apelował do polityków, niech się zastanowią, bo to jest Armagedon, to już jest sąd ostateczny, po którym ma przyjść Chrystus na sąd ostateczny. A trzecia rzecz, to już moja rodzina i nie tylko moja opowiadali, jak był początek wojny, gdzie Niemcy graniczyli z Rosją na samym początku wojny i granica się przesuwała. To najpierw tak zwane chorągiewki zdrajcy chodzili witać Niemców z kwiatami, a później Rosjan, czyli nieważne dla nich było, czy to będzie socjalizm hitlerowski, czy socjalizm stalinowski, tylko dla potencjalnej władzy, profitów i jakichś apanarzy, tak samo jak teraz. I proszę zauważyć, że po tym nastąpił socjalizm i aktualnie liberalizm dąży do tego socjalizmu, żeby znowu władza kosztem niskiego poziomu społeczeństwa okradała podatników, a rząd sam się wyżywi, żyli dostatni tak zwani politycy. Apeluję do tych polityków, niech się nawrócą, bo czas jest być może niedaleki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Mirosławie. Pozdrawiam gorąco Kanadę. I może jeszcze jeden telefon do pary. Będzie taki dwugłos i wtedy odpowiemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. No nic, odebrałem, ale cisza. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, witamy.
Mówi Piwowarski z gminy Wierzchosławice.
Jak pięknie się pan przedstawił.
Ja mam takie...
A jakie imię pana?
Jan
pan
Piwowarski.
Jan. Tak, słuchamy panie Janie.
Z gminy Wierzchosławice. Ja mam pytanie takie do pana senatora. Czy przypomina sobie, kiedy była dyskusja nad obecną konstytucją, kiedy mówiłem, że wpędzacie nas, jako wtedy jeszcze PSL, w niewolę ekonomiczną. I przypomina sobie pan senator, co mi wtedy odpowiedział? No to co pan chce, żeby była dalej ta konstytucja komunistyczna? I dlatego w tej chwili ja tak nie bardzo ufam...
O, niestety, ale to pan się sam rozłączył, nie? To nie jest moja wina, zresztą to widać. Panie senatorze?
A ja sobie nie przypominam takiej rozmowy. Notabene głosowałem przeciwko tej konstytucji. Usiłowałem też PSL do tego namówić, no ale no to było wtedy też nieprawdopodobne przygotowanie takie psychologiczne. Kwaśniewski, późniejszy prezydent, był przewodniczącym komisji. No ogromna zmasowana akcja mediów, wszystkich postępowych tak zwanych ośrodków, żeby tą konstytucję wprowadzić, bo tam właśnie zostało zapisane już to, że nie wolno finansować deficytu przez bank emisyjny. To już to planowanie było odpowiednio wcześniejsze i przecież nie wymyślił tego Kwaśniewski. To ktoś, jakiś ośrodek musi być, który to wyprzedzająco wszystko organizuje, więc ja myślę, że to jest jakiś tam epizod. Natomiast
to, co pan Mirosław z Kanady właśnie.
Tak, właśnie, ten Armagedon.
No nie, ale wie pan co.
To może rzeczywiście tak być. Z tym, że tam zabrzmiało to tak, jakby tu Izrael był zagrożony przez jakąś akcję, powiedzmy, Rosjan czy Chińczyków. Moim zdaniem taka koncepcja jest niemożliwa. Możliwe jest uderzenie prewencyjne Izraela, który czując nad sobą parasol Stanów Zjednoczonych, mógłby czegoś takiego dokonać, ale to tylko wtedy się stanie, jak przełożenie Izraela z Nowego Jorku ustalą, że to będzie politycznie opłacalne, bo nie sądzę, żeby rząd Izraela samodzielnie taką decyzję podjął. No, ale to wtedy byłby przedsmak Armagedonu, bo trudno sobie wyobrazić nawet konsekwencje
tego. No i to pan mówił też, ten pierwiastek, element modlitwy. Jesteśmy daleko od fatalizmu, przecież ludzie wierzący, jesteśmy przekonani, że dziejami kieruje Pan Bóg, no ale wiemy, że pewne nieraz rzeczywistości są jakoś dopuszczane, tak zwane dopusty Boże. Wiem, że 2 dni temu, właśnie tutaj tłumacząc Ojca Świętego w czasie uroczystości ku czci niepokalanego poczęcia, właśnie Ojciec Święty mówił o tym smoku też, który teraz też jakoś kościołowi zagraża, ale mówił też o mgle, o takim jakby o mgle, która stanęła nad Europą, nad Włochami, i tam prosił Matkę Najświętszą, żeby właśnie ta mgła, w sensie nie chodzi o mgłę przyrodniczą, tylko właśnie o pewną tą niepewność, bo mgła to jest niepewność, to jakieś takie coś niejasnego, żeby to minęło. I myślę, że też ten akcent modlitwy jest bardzo ważny, prawda, za świat i za Europę, bo wiemy, że najczęstszym powodem konfliktów jakichkolwiek, ale przede wszystkim historia uczy zbrojnych, jest jednak ekonomia. To potwierdzają przecież kroniki najstarsze.
No tak, ale niezależnie od tego, co się stanie, to dobrzy, przyzwoici ludzie, którzy stoją po stronie światła, nie powinni się obawiać, bo...
A jest jednak coś, co właściwie ciąży na atmosferze całej tej naszej rozmowy dzisiejszej, że no po prostu wielu rzeczy nie rozumiemy. Możemy tylko wyrażać zdziwienie, niezrozumienie, dlaczego tak się dzieje.
I spekulować,
że ktoś tym kręci. Ale to jest jakoś... Ja nie wiem, mi się przypominają zawsze te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z czasów, kiedy był kardynałem i składał wizytę w Ameryce, gdzie się wypowiedział publicznie, że świat wkracza w czas ostatecznej rozgrywki między
dobrym a złem.
Dobrym i złem. I później już do nas powtarzał na błoniach: musicie być mocni, mocniejsi niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Ja tego nie przytaczam dosłownie, ale to były słowa, nad którymi się każdy na pewno zastanowił, co to znaczy. I teraz jakoś odnajdujemy jakiś, no w tych wydarzeniach...
Szukamy klucza.
Szukamy klucza, wracamy do tych wszystkich słów, które to zapowiadały.
Ale niezależnie od wszystkiego, no to przecież kluczem jest słowo prawda. Wyrażanie prawdy, poszukiwanie prawdy. Więc to, co czynimy, nawet jak byłyby w tym chropowatości i niezręczności, jest z całą pewnością poszukiwaniem prawdy i dążenie do niej, zwłaszcza radio, które no, pełni tutaj taką no, nie do przecenienia rolę. W tym murze obłudy i zakłamania no, jest to taki wyłom istotny i myślę, że no, będziemy na pewno walczyć do końca o to, żeby zwyciężyło dobro i prawda. Pan postanowi inaczej, to nie poradzimy. Natomiast ja myślę, że w odwiecznej walce światła z ciemnością światło i tak zwycięży. Jak nie za tego pokolenia, to za następnego, a kara złoczyńców nie minie.
To był taki też przyczynek do tych rozmów, bo panowie, nie wiem, czy to tak odczuwali, ale wtedy, przed laty, kiedy tutaj panowie byli i było mnóstwo tych debat, tych rozmów, no to pojawiały się komentarze, że takie, to było, że takie znachorostwo, prawda, że to wypowiadali się, do końca nie wiedzą, do końca nie czują, to nie jest tak, i były takie różne naklejki, prawda, że to jest oszołomstwo, że to jest jakieś fobie, no ale okazuje się, no panowie z tego radości nie mają, ale te wszystkie wątpliwości teraz się potwierdzają, te wszystkie jakieś przydechy teraz nabierają materialnego kształtu. To, co nam wtedy wydawało się, że tak może być, czy tak prawdopodobnie będzie, teraz już możemy powiedzieć, tak jest. I to jest niepokojące. Żadnego z tego nie mamy radości, tylko tyle, że być może należy się teraz zwrócić niektórym szacunek, których obrażono, bo wiemy, że niektórzy z gości w ten sposób byli potem nagradzani, powiedzmy, prawda, gdzieś...
Przez wiele lat.
Przez wiele lat. Takie im różne naklejki się przyklejano, takie różne nazwy do nich. Tak, panie mecenasie, to było tak, pamięta pan te spotkania?
Ja nic nie mogę dodać do tego, co ojciec powiedział. Tak.
I teraz pytamy się, jak z tego wybrnąć, jak z tego wybrną przywódcy, no i jak narody tego potem doświadczą, tych rozwiązań. To są pytania bardzo ważne. Mamy już 1:30, jeszcze są goście i telefony. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Wojciech Centralnej Polski.
Witam panie Wojciechu, szczęść Boże.
Ja mam jedno stwierdzenie, jedno pytanie, na które raczej spodziewam się określonej odpowiedzi. I drugie pytanie, tu jestem wiedziony ciekawością do gościa z Niemiec. Na początek stwierdzenie, to często jeżdżę do Łodzi między Końskimi a Żarnowem bodajże. Jest tak kilkanaście kilometrów łąk lasów, które jak się spojrzy, jadąc te kilkanaście kilometrów w lewo i w prawo, to jest kilka znowu kilometrów po jednej i po drugiej stronie właśnie łąk lasów, taki sielski krajobraz. I po środku, równo po środku między właśnie tymi dwoma miejscowościami jest fabryka Gresu włoskiego, gdzie pod ciśnieniem tumany dymu są po prostu wydmuchiwane o średnicy gdzieś 10 metrów. Także sielski krajobraz i ta fabryka. To jest po prostu taka kwintesencja Unii Europejskiej w Polsce i tych wszystkich limitów na dwutlenek węgla. To jest po prostu zawsze jak tamtędy jadę, to się śmieję do rozpuku, co w Polsce się wyrabia. Zamiast na przykład dać kilka milionów czy miliardów na to, żeby oczyścić kominy w elektrowniach na przykład, Unia Europejska mogła przeznaczyć, a nie wprowadzać limity. No ale przechodzę do dalszego pytania, do senatora i do pozostałych gości. To znaczy, chodzi mi o to, na bazie wystąpienia w Berlinie pana Sikorskiego, ministra, czy w Polsce znany jest posłom dokładnie każdy element polskiego budżetu, bo tam się wypowiadał właśnie pan Sikorski o tym, że chce zacieśnienia tych budżetów, że większej kontroli. No i chciałem, żeby pan senator tutaj odpowiedział, jak to w Polsce jest z tym budżetem polskim. I ostatnie pytanie, to jestem ciekaw do gościa z Niemiec. Jestem ciekaw, czy jest taka debata w Niemczech, która jakby mówi o tym, jak przedsiębiorstwa niemieckie są, jak to ująć, po prostu bardzo zajadłe w swojej ekspansji. Na przykład w Polsce mamy do czynienia z kilkudziesięcioma gazetami, które są wykupione przez podmioty niemieckie. No fabryki. Z tym, że jest to tak, że gdyby w Polsce normalnie można było się rozwijać, normalna gospodarka by była, to fabryka niemiecka byłaby pozytywna i nikt by przeciwko temu nic nie miał, bo to jest po prostu kolejne miejsca pracy. Tylko że w momencie, kiedy się zdusza polską gospodarkę, a na to jest mnóstwo przykładów, to właśnie i nie ma na przykład wolności medialnej, czy na przykład Siemens, który miał odpowiednią pulę pieniędzy na to, żeby przekupywać polityków danych krajów. I w Polsce też mamy do czynienia właśnie ta fabryka, o której mówiłem, Gresu włoska, to jest po prostu wynik przekupstwa polityków i władz samorządowych, że w takim miejscu powstała taka fabryka. I tutaj jestem ciekawy, co ma do powiedzenia nasz gość, bo oczywiście to nie jest zwrócone do gościa to pytanie, tylko chodzi mi o...
Jako przykład też taki ogólnie.
Czasami Niemcy, po prostu ich to nurtuje, że są ekspansywni, że nie tylko w banki, ale szereg innych jest dziedzin, gdzie na przykład w Polsce z gazetami to jest czysta przesada. No, żeby kilkadziesiąt tytułów było w rękach niemieckich, kiedy nie ma swobodnej wypowiedzi w Polsce dotyczącej no, różnych meandrów polityki czy życia społecznego. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Wojciechu, pozdrawiamy.
Jeśli chodzi o budżet, no to zgodnie z prawodawstwem polskim budżet uchwala parlament, przygotowuje go w projekcie rząd poprzez swoje wyspecjalizowane agendy. Poszczególni ministrowie części tego budżetu uchwalają, różne urzędy centralne i następnie idzie to do Komisji Sejmowej Budżetu i Finansów, a potem do odpowiedniej Komisji Senatu. Także praktycznie parlamentarzyści polscy mają pełny wgląd w konstrukcję i uchwalanie budżetu. Być może niektóre szczegóły dotyczące służb specjalnych nie są do końca jawne, ale kwoty ogólne pewnie tak. No, problem polega na tym, że gdyby ten projekt przed omówieniem go przez Parlament Polski był przesłany na przykład do Komisji Europejskiej i tam analizowany dogłębnie, no to a następnie zostałaby wyrażona negatywna opinia w jakimś aspekcie, no to tutaj byłaby to dramatyczna zmiana na niekorzyść w stosunku do tego, co jest obecnie. Nie wynika to zresztą z żadnych zapisów traktatowych. Byłaby to ingerencja w podstawowe prerogatywy suwerenności. No więc tutaj ten proces się nasz ogniskuje i wyraża, że to nie ma nic wspólnego z utrzymaniem pewnych standardów, które mają nie dopuścić do zwiększenia zadłużania, bo te standardy Polska już ma uchwalone.
Tak, i pan mecenas też chciał.
Tak, obserwujemy pewną ekspansję, ale normalni ludzie są tego dumni i hasło jest Volenti non fit injuria, ludzie to wolą i są wdzięczni, że my tam inwestujemy i nikt u nas nie widzi coś źlego w tym. I myślę, to jest mniej więcej normalne. Każdy naród sąży w ten sposób, jeżeli własna ekonomia ekspanduje się. To wszystko, co na ten temat mogę powiedzieć.
Ja bym może jakoś tak uzupełnił to pytanie słuchacza, dlatego że, bo nie chodzi o normalne inwestycje czy normalną ekspansję. Chodzi o pewnego rodzaju ekspansję wspartą nielegalnymi w gruncie rzeczy procedurami. To znaczy, na przykład my wiemy, że koszty łapówek Niemcy mogli wliczać w koszty tych inwestycji. Koszty łapówek w Polsce. Wobec tego, jeżeli to było po prostu zalegalizowana korupcja, która no w Polsce nie trudno było znaleźć ludzi, którzy decydowali, no to już nie jest tak do końca. I w ogóle no Polacy mają pewnego rodzaju obawy, jeżeli widzą, że na przykład była ekspansja na cukrownię. To nie było budowanie nowych inwestycji, ale, tylko to było ale kupowanie...
Targowica jest hasło, bo zawsze u nas tłumaczą, że Polacy to chcą. I to są Polacy, którzy wymagają inwestycje. I łapówki to nie jest żaden temat u nas.
Tam przede wszystkim do dwóch rzeczy można mieć pretensje, bo ogólnie proces inwestowania, budowania od podstaw jakichś gałęzi przemysłu, czy nawet zakładów pojedynczych jest korzystny i pozytywny. Chyba, że mamy do czynienia z łamaniem zasad ochrony środowiska, czy z lokalizacją w jakimś szczególnie uciążliwym dla lokalnej społeczności miejscu, no za te przysłowiowe łapówki, no to wtedy jest inaczej. Mam natomiast dwie uwagi takie o charakterze ogólnym. Po pierwsze, wskazują nasze badania, że gro inwestycji niemieckich jest jednak w obszarze tak zwanych ziem odzyskanych. Że tak to jest zorganizowane przez Niemcy i trudno przypuszczać, że jest to przypadek. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale budzi to zrozumiałe, że tak powiem, tutaj zainteresowanie tym problemem. No i druga kwestia, bo o ile w sferze przemysłowej czy nawet handlowej to jest zupełnie inna sytuacja, o tyle w mediach, a zwłaszcza nieprawdopodobna presja na wykup wszelkich gazet lokalnych przez niemiecki kapitał. W tej chwili w Polsce praktycznie nie ma, za wyjątkiem naszego dziennika, ani jednej gazety, która by docierała do szerszego czytelnika, która nie jest własnością niemiecką, za wyjątkiem koncernu Agora. Więc to też budzi bardzo poważne wątpliwości, bo jaki jest tego cel? Skoro nie są to dochodowe przedsięwzięcia, no to jest cel inny, polityczny. Urabianie opinii publicznej w jakimś tam celu. Więc tego się nie da ukryć i to rozumiemy, że leży to w jakimś strategicznym interesie ośrodków władzy czy jakichś tam politycznych ośrodków w Niemczech. Natomiast nam się to bardzo nie podoba, choć oczywiście nie jest to wyrzut w waszą stronę, bo tylko Polacy i polskie władze mogły do tego dopuścić, więc gdybym chciał realizować jakieś zamiary, powiedzmy, negatywne w stosunku do kogoś, to pewnie w pierwszej kolejności starałbym się opanować środki przekazu, które oddziałują bezpośrednio na opinię publiczną tego kraju. I u nas stało się to w sposób niebywały. Osiągnięto takie wysycenie tą własnością obcą w mediach, że praktycznie jesteśmy skazani na słuchanie opinii, które są politycznie i kapitałowo zależne od często konkurencyjnych z nami ośrodków politycznych i ekonomicznych. No a to musi prowadzić do wypaczeń i do wypaczenia opinii publicznej, a z kolei to do wyborów negatywnych rządów.
Czyli jakie to jest narzędzie ciekawe? Na przykład jeżeli rząd niemiecki, czy państwo niemieckie z całym szacunkiem chce coś w Polsce uzyskać, urobić opinię, więc przez 2 miesiące pisze artykuły, opisuje sytuację tak, żeby dana inwestycja nie była szokiem, prawda, dla Polaków. Pytanie, czy my mamy takie narzędzie? Czy Polska ma jakąś gazetę niemiecką jako kapitał w swoich rękach? No nie mamy tego, wiadomo, że nie mamy, tylko możemy się tutaj oglądać. Ale taką znalazłem teraz informację, że wczorajszy Financial Times jest taki pan jak Wolfgang Minshall, dobrze mówię? On jest prezesem, kieruje ośrodkiem Eurointelligence. Powiedział, i to jest taka dłuższa wypowiedź, ale tu jest skrót. Eurostrefa ocaleje, ale zniszczy Unię Europejską. I tutaj jego wywód. Też, ciekawa myśl, prawda?
No to znaczy, że będzie tak, jak się mówi, że Niemcy raczej będą z Francuzami zainteresowani utrzymaniem twardego jądra i strefy euro, a słabsze państwa w razie czego wypadną z tego interesu, bo wypadając ze strefy euro, wypadną też z Unii Europejskiej. Zresztą moim zdaniem Unia Europejska w tym kształcie, który żeśmy akceptowali w referendum, już nie istnieje.
No u nas jest mowa, Polacy przesadzają, inni też inwestują, Duńczycy kupują ziemię bardziej niż my czasami.
Ale o te media chodzi.
Media, ja, to jest ciekawa sprawa. Springer Presse przede wszystkim. Oczywiście dziwimy się, jak oni tu robią, ale nie jest opór. Volentinum fit injuria. Polacy to chcą.
No tak.
I oprócz tego ciekawość u nas jest mała. ale oczywiście dziwna rzecz to jest. Muszę przyznać.
Bardzo dziwna, bardzo dziwna. A wiemy, co prasą lokalną można zyskać. Jest jakaś inwestycja, ogólnie powiedzmy szkodząca, nie wiem, regionowi czy krajobrazowi, ale możemy robić wywiady, opisywać to przez kilka miesięcy, bombardowanie takie troszeczkę, no, niegłośne, ale wywiady, zdjęcie,
ciekawie. Jeden ludzie... artykuł zabija polityka, tak. a procesy trwają, jeżeli to nie jest okres wyborczy, latami. Plotka rzucona w mediach, powielona potem kilku innych zależnych, czy
potem odwołają, potem przeproszą, tak. ale zostaje, przyklei się.
To jest sterowane przez ludzi.
Ja myślę, że
to ma być.
Telefony bierzemy następne, bo są słuchacze nasi, widzę wszystkie tu linie do nas są z repem zajęte. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy kogo i skąd?
Stanisław z Niemiec. Mówi, witam serdecznie ojca.
Witamy.
I gości i dzisiejszych. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem i na wstępie na ręce ojca chciałbym złożyć niski ukłon, że doczekaliśmy tak wspaniałego jubileuszu. No i naturalnie, jeśli chodzi o przekazane przez nuncjusza apostolskiego życzenia dla Radia Maryja od Ojca Świętego, one są bardzo, bardzo znaczące. Myślę też, że w treści dzisiejszej rozmowy także będzie miejsce na rzecz, o której mówili polscy biskupi przez ostatnie pół roku. A więc nie tylko przez pół roku, ale bardzo intensywnie mówili i prawdę. Zanim jeszcze zaczęto mówić o tak zwanym kryzysie. Mianowicie chodzi o obronę polskiej ziemi. Biskup, ksiądz biskup Dec z diecezy świdnickiej, ksiądz biskup Napierała, oni ciągle przypominali o tym, że ziemia jest najważniejszym naturalnym skarbem. Nie można się pozbyć najważniejszego skarbu, jakim jest ziemia. Ziemia jest naszą karmicielką, podstawowym, naturalnym skarbem narodu i państwa. Jest najważniejsza i niezniszczalnym zakładem i warsztatem pracy. Póki ma istnieć życie na ziemi, ten zakład nie może być nigdy zamknięty ani sprzedany w obce ręce. Ponieważ dwóch dzisiejszych rozmówców jest bezpośrednio związanych z ziemią, to był pan poseł, a obecnie senator Pęk oraz pan Bederman, któremu także się kłaniam i przypominam o naszych wcześniejszych rozmowach. Do pana pytanie. Jak pan sądzi, po rozwoju tym, który się dokonał ostatnim czasem, Niemcy kilkoma decyzjami politycznymi podjęły decyzję zamknięcia 18 elektrowni atomowych. Wiedzą dobrze rządzący, łącznie z panią Merkel, że to się musi odbyć, ponieważ nie zostaną wybrani na następną kadencję. I ktokolwiek to jest. Wszystkie partie zagłosowały za zamknięciem. Już zamknięto, to pan Bederman na pewno potwierdzi, 7 elektrowni atomowych z tej tak zwanej epoki Czernobylu, bo to było kłamstwo. W tej samej epoce zbudowano tak.
To będziemy, panie Stanisławie, się do tego odnosić, dobrze? I jeszcze
które
coś?
Zamknięte. Halo?
Tak, i jeszcze jakieś pytanie, bo to już mamy zanotowane.
Tak, to jest do pana Bedermana. W związku z tym nasz najbliższy sąsiad polski jest skazany na ekspansję na wschód, tak jak to było przez wieki. W związku z tym proszę wytłumaczyć, zresztą pan Bederman mówił o tym, że jesteśmy kiwani tak jak chcą właśnie w Unii Europejskiej. A poza tym ostatnie zdanie. To nie jest kryzys, bo kryzys jest wtedy, kiedy po prostu normalna gospodarka upada. Ale to nie była normalna gospodarka i od wielu, wielu lat, o czym pan Bederman wcześniej mówił. Dziękuję bardzo i życzę szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy i już daję mikrofon.
No, zamknięcie atomowej zakłady.
Elektrowni, tak.
Elektrownia to są skutki tego, co działo się w Fukushima. Nagle była wielka histeria u nas i może z tego powodu pani Merkel reagowała tak szybko i my też nie wiemy, dlaczego to wszystko funkcjonowało tak szybko, ale w ogóle jesteśmy zadowoleni, że ten marsz zaczynał się, ale teraz jest już komando odwrotnie, bo czuję, że będą kłopotu. Zima pomaga dostarczenie prądu.
No tak,
bo to
kłopoty z energetyką o tym mówią. Przy czym to jest osobny temat, bo myślę, tu pan profesor jest fizyk jądrowy, ale pytanie przy naszych złożach, prawda, i węgla kamiennego i mówimy o gazie łupkowym, czy jest sens zaczynania historii tutaj z energią atomo-jądrową, skoro no, nie ma u nas takiej tradycji. Pewno, że to jest jakaś nowoczesność, ale pytanie, czy to są nie tylko lobby francuskie, chce wejść na nasz teren, czy raczej pomyślmy o tym, co już mamy, bo przecież nie zbudujemy tych elektrowni w ciągu roku, bo to są wielkie koszty. Więc tak w tą stronę, myślę, panu Stanisławowi chcemy odpowiedzieć. Prawda?
Tak, więc ja jako fizyk jądrowy, ja za jedyne swoje zadanie, za takie ważne zadanie uznaję prostowanie pewnych nieprawd na temat energetyki jądrowej.
Jądrowej, tak.
Natomiast jeśli chodzi o kalkulacje, czy to się opłaca, czy to jest bardziej bezpieczne niż inne, czy to jest bardziej przyszłościowe, to już naprawdę to powinni być wybitni specjaliści, którzy to oceniają. I ja z chęcią powitam energetykę z gazów łupkowych, czy każdą inną, jeżeli to będzie z korzyścią dla Polski. Ale no nie wiem. Ja gdybym ja w tej chwili miał wpływ na rząd, to ja bym uważał, że należałoby zacząć coś z energetyką jądrową. Jesteśmy jedynym krajem, który tego nie ma. Jak nie,
no ale tamte, którzy, ja też będę adwokatem, nie wiem, innych środków energetycznych, bo tamte kraje, które mają, zaczynają się wycofywać już z tego i mówią, że to nie jest tak do końca. No to jest, ale też nie jestem specjalistą, tym bardziej, tylko tak co słucham.
No
zobaczmy,
nie, bo na przykład no, Fukushima, to oczywiście to była straszna katastrofa naturalna, bo to tsunami.
No ale
właściwie to nie ma ani jednej ofiary związanej z tym problemem elektrowni.
Ale
wszystkie osoby, które zginęły z powodu tsunami.
Ale potem wiadomo, że...
I teraz, no ale to jest zupełnie inny temat.
Tak, no to ja przechodzimy, prawda, do tematów bardzo szerokich, a więc rolnictwo, żeśmy już zaczęli dotykać i teraz jeszcze energetykę jądrową. Drodzy panowie, powoli podsumowujemy te godziny spędzone tutaj w Radiu Maryja, stan Unii Europejskiej w kontekście szczytu ostatniej szansy. To był ten temat. No, mówiąc ogólnie, tak bardzo kolokwialnie też, martwimy się, prawda? Martwimy się przyszłością Europy, bo w tej Europie jesteśmy. Kwestia była taka, że nigdy nie byliśmy tutaj jako też słuchacze, też jako też panowie z tego kręgu przeciwko jedności w Europie, prawda? Jedności narodów, tej braterskości prawdziwej. Natomiast mechanizmy gospodarcze, finansowe okazuje się, że się nie sprawdziły, czy nie sprawdzają. No i jest kłopot. Więc może teraz tak jak woli podsumowania, jakie panowie widzą najbliższe przed nami tygodnie, miesiące, jeżeli nas teraz słuchają Polacy, a słuchają, to jak ich uspokoić, bo raczej chcemy uspokajać niż denerwować. No, jak panowie to widzą? Tak spokojnie. Czy tak się da w ogóle powiedzieć? Pan senator się śmieje, że jest to trudne, ale jednak.
No po pierwsze, ducha nie gaście, powiedziane jest. Więc ja jestem sceptykiem, jak chodzi o najbliższe nawet lata. Myślę, że to nie rozejdzie się tak po kościach, jak się niektórym wydaje, że ten kryzys jest realnym kryzysem gospodarczym, był wywołany sztucznie przez cynizm i no, niepohamowaną żądzę zysku światowej elity finansowej, spekulacyjnej, lichwiarskiej, która do dzisiaj czuje się bezkarna i została zasilona bilionami dolarów z funduszy podatników europejskich i amerykańskich i to ją jeszcze wzmocniło i bardziej rozzuchwaliło. Jak chodzi o Unię Europejską, to odnoszę wrażenie, że ta elita nie jest zdolna do rozwiązania problemów europejskich, natomiast toczy się wojna, bezlitosna wojna o wpływy i egoizmy narodowe decydują o postawach politycznych. Odejście od Europy ojczyzn, od koncepcji Europy ojczyzn na rzecz federalizacji jakiegoś państwa quasi-federalnego czy wręcz federalnego z dominacją dwóch najsilniejszych podmiotów Francji i Niemiec moim zdaniem jest nie do zaakceptowania przez Polskę. Jeżeli się kiedyś odbędzie w tej sprawie referendum, no będziemy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast to, co jest najtragiczniejsze, to nie widać recepty nawet przy dobrej woli znakomitej większości państw europejskich na wyjście z tego kryzysu. Musi w tym współdziałać także elita polityczna Stanów Zjednoczonych Ameryki, co najmniej. I to dopiero tworzy bazę do rozwiązania problemów, które są problemami globalnymi.
Pan senator Bogdan Pęk, pan profesor Rafał Broda.
Nie wiemy, co nas czeka w najbliższej przyszłości, jakie wydarzenia. Można różne rzeczy przewidywać, ale wszyscy zdają się być no, trochę zaniepokojeni tym, że tak wiele rzeczy nie rozumiemy. Ja bez żalu przyjmę rozpad Unii Europejskiej, który będzie początkiem budowania czegoś nowego. I jest poza wszelką wątpliwością, że to coś nowego to trzeba budować na wartościach, na przyjęciu pewnego systemu aksjologicznego i mówiąc po prostu, trzeba powrotu Europy do Boga.
Pan profesor Rafał Broda i pan mecenas Karl Bedermann. Bardzo przyjemnie, panie mecenasie,
to wszystko,
słowo
co mówię, jest tylko spekulacja. Ten kryzys będzie ogromny, czuję to. I Polska będzie przeżyć kryzys lepiej niż my Niemcy. To co wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Dlaczego więcej spekulować?
Czyli tak pan to czuje. No ciągle pan nas jako Polaków zaskakuje taką tą wizją, że jesteśmy jakoś wyróżnieni. To jest przepiękne, że człowiek, Niemiec, prawda, widzi w nas tyle walorów. Dziękujemy panie mecenasie.
Myślę, że trzeba publicznie wyrazić tak. No, podziękowanie i aprobatę dla pana Bedermana.
Jestem zaskoczony
za tym, prawda? Uczciwość przekazu, za bezpośredniość i no, może to za duże słowo, ale dużą dozę sympatii, jaką darzy polskie społeczeństwo.
Ale ja czuję, że to jest ostatnie przedstawienie tu w Polsce. Nie wiem.
Pana?
Tak.
Nie, będziemy jeszcze rozmawiać. Nie. Panie mecenasie, no będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać na tematy właśnie te związane z przyszłością Europy. Także i Polski, narodów też europejskich, no cóż. No i wszystko w rękach Pana Boga, tak chcę zakończyć. I ta modlitwa, i zresztą jakoś jesteśmy tutaj w tym biegunie Fatimy. Popatrzmy i tutaj też Polski, więc Fatima Objawienia i Boże Miłosierdzie w Krakowie. No i nasz rodak, błogosławiony Jan Paweł II, łączący te rzeczywistości, mówiący nam tak bardzo wiele. Dziękuję Panom za obecność. Szczęść Boże. Dziękujemy.
Szczęść Boże.
I zapraszamy jeszcze kiedyś do naszego studia. Żegnamy się tą właśnie pieśnią, a potem już program dla naszych rodaków za oceanem.